Zapukali, zawołali. Ułani, oczywiście, że także dzisiaj w Dniu Święta Narodowego jak najbardziej zapraszamy ich na naszą radiową antenę. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Bogusław Wichrowski, mówimy Państwu dobry wieczór, kłaniamy się pięknie, świątecznie i zachęcamy nie tylko do wspólnego śpiewania, ale także poznawania ułanów w naszym regionie lubelskim. Nie możemy ominąć, a tak naprawdę zacząć od Kraśnika. I to właśnie do Kraśnika teraz się wybieramy.
Polecam muzeum 24 pułku ułanów, bo i manekiny, i umundurowania, i broni, więc każdy, kto chce zobaczyć tą kawalerię przedwojenną, może ją tu zobaczyć w najlepszym wydaniu. I zresztą muszę tutaj też zachęcić do odwiedzenia muzeum w tych właśnie dniach. Prezentację umundurowania zachęcam, organizuje to kierownik muzeum, pan Mateusz Haberek, zresztą znakomity rekonstruktor. Tym bardziej warto jest tam się udać i to umundurowanie zobaczyć. A kim był ten ułan? No, przede wszystkim był to człowiek niski. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, był to człowiek, który musiał być przygotowany do długiej służby wojskowej, dlatego że służba kawaleryjska w okresie II Rzeczypospolitej, w kawalerii, była służbą trwającą najdłużej. W innych rodzajach broni służba trwała krócej, w kawalerii przedwojennej służba trwała, ta zasadnicza, trwała 25 miesięcy. Jakby dzisiaj z perspektywy naszej, gdzie mamy zawodową służbę wojskową oraz służbę ochotniczą, chociaż też zawodową, no to 25 miesięcy może się dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka wydawać bardzo długim okresem czasu. A warunki tej służby były nadzwyczaj trudne, naprawdę. Musimy pamiętać o tym, że Korpus Szeregowych mieszkał w dużych barakach mieszkalnych na wspólnych salach, a nie tak, że żołnierze mieli swoje pojedyncze izby. Pojedyncze izby to mieli, ale oficerowie w oddzielnych budynkach, nawet całe mieszkania, gdzie mogli mieszkać z rodzinami, szeregowi tego nie mogli robić. Panowała dość duża dyscyplina. Pamiętajmy o tym, że służba trwała 24 godziny. Każdy, kto udawał się na wartę trwając 24 godziny. A za spanie na warcie, to już możemy sobie wyobrazić, płacono słono karą aresztu różnego. Był i lekki areszt, i ciężki. To ciekawe rozróżnienie. Areszt lekki z kocem, areszt ciężki bez koca. Więc życie to ułana nie było łatwe, szczerze mówiąc, ale wydaje się, że było to summa summarum, no przynajmniej z naszego punktu widzenia, to było życie wdzięczne. A w każdym bądź razie, jeśli popatrzymy na losy żołnierzy 24 pułku ułanów po roku 1939, to musimy zauważyć, że bardzo wielu, przede wszystkim oficerów i podoficerów, którzy wyszli z Polski na internowanie do Węgier, zdecydowało się nie na powrót do Polski, chociaż byli i tacy, ale bardzo wielu zdecydowało się na to, żeby pójść na zachód, do Francji, później na Wyspy Brytyjskie, później walczyć w Normandii, całej kampanii zachodniej lat 44-45, już wówczas w szeregach 1. Dywizji Pancernej, bo 24. Pułk Ułanów walczył w 1. Dywizji Pancernej Maczka. To byli ludzie chyba nie do zdarcia. Jeżeli ktoś w roku 1939, tak jak na przykład, ale nie tylko on, ale tak jak na przykład wachmistrz Wawrzyniec Schmidt zostawia żonę, zostawia syna, nie wiedząc na jak długo się udaje za granicę i wraca po rozformowaniu dywizji pancernej, czyli wraca w roku 1947, po 8 latach, kiedy syn tak naprawdę stracił bez ojca najlepsze lata, nie wiem, że najlepsze lata życia, ale ten okres młodzieńczy, kiedy młody człowiek dorasta przecież. Żona w międzyczasie jego przecież ginie z rąk Niemców za ukrywanie Żydów. A to nie był przypadek odosobniony. Bardzo wielu podoficerów pozostawiło swoje żony, swoje rodziny na 8 lat. To naprawdę to jest bardzo długo. To tak jakby dziś ktoś z Polski, ale bo nawet z Ukrainy, wyjechał na front walki z Rosją, z raszystami i no, wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy, ale niech on tam będzie 8 lat. To wyobraźmy sobie dzisiaj z naszej perspektywy, że ktoś z nas, kto pomaga dzisiaj stronie ukraińskiej, prawda, jedzie tam walczyć i jedzie tam na 8 lat i nie wraca do Polski. Nie wraca. Nie widzi rodziny, bo nie ma Facebooka, nie ma telefonu. A listy to dochodziły do generalnej guberni z Anglii, ale wysyłane z fałszywej skrzynki pocztowej w Portugalii, z fałszywych nazwisk, wysyłane stosunkowo rzadko. Zupełnie inne warunki niż obecnie pełnienia służby. Po 8 latach człowiek, jak sobie to wyobrażam, wraca po prostu inny człowiek. I doświadczeniami wojny, i rozłąką z rodziną, i przygodami, które się tam także zdarzały. mówiąc zupełnie wprost, też czasami przygodami miłosnymi, no jesteśmy tylko ludźmi, no. Tak wyglądało życie, kiedy jest się 4 czy 5 lat poza krajem ojczystym, poza rodziną i nie wie się tak naprawdę, czy ta wojna się skończy, kiedy się skończy. To człowiek zmienia się, tak to ja sobie wyobrażam. I myślę, że też po tym, co dzieje się obecnie na wschodzie, za kilka lat będziemy to obserwować, że będzie nowe pokolenie tych, którzy obecnie tam walczą, jeżdżąc z pomocą, rozmawiając z tymi ludźmi. I myślę, że to będą w dużej mierze ludzie, którzy psychicznie zupełnie inaczej widzą z tej wojny. Już nie mówię tylko i wyłącznie o cywilach skrzywdzonych wojną, ale o tych, którzy bezpośrednio walczą.
Takie oto refleksje przedstawia Państwu nasz gość, dr Dominik Schulz z Polskiej Akademii Nauk, społeczny opiekun zabytków powiatu właśnie kraśnickiego, bo śladów historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości będziemy szukać m.in. w Kraśniku. Stacjonowali tam polscy ułani, a ponad 100 lat temu przyjechał tam sam Józef Piłsudski. Z około 30 budynków dawnych carskich koszar w Kraśniku w dobrym stanie zachowały się jedynie dwie stajnie wzniesione w latach 1910-1913. Pierwotnie stacjonowali tutaj kozacy dońscy, a po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, polscy ułani, bohaterowie dzisiejszej audycji. Wierzę, że jeszcze w tej dzisiejszej audycji, podczas spotkania z Państwem, zaśpiewamy również jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie. I o te konie teraz jeszcze podpytamy, o to jakie konie tak naprawdę stacjonowały w Kraśniku.
To były bardzo różne konie. Koni zazwyczaj było taki stan w okresie, na etacie pokojowym. No, był stan mniej więcej na poziomie 500-600 koni. Generalnie ułanów było więcej niż było koni. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy ułani tak naprawdę na co dzień korzystali z koni. Mieliśmy na przykład kuźnię pułkową, w której mieliśmy już kilkunastu ułanów, którzy oczywiście o konie dbali, oni je podkuwali, ale oni na co dzień ich nie ujeżdżali, tych koni, więc oni swoich koni na co dzień mieć nie potrzebowali. A po roku 1937, czyli po motoryzacji pułku, bo mało kto wie, ale 24 pułk ułanów, mamy takie wyobrażenie, że kampania wrześniowa, błędne, to jest atak polskiej kawalerii na czołgi niemieckie. 24 pułk ułanów był jednym z niewielu pułków kawaleryjskich polskich, które przed II wojną światową został zmotoryzowany. I po tej motoryzacji z roku 1937, która też odbyła się w trudnych warunkach, bo motoryzowany miał być 20 pułk ułanów z Rzeszowa, ale tam był ogromny sprzeciw wobec zamiany koni na maszyny, w związku z czym wybrano 24 pułk, ale i tutaj były opory. Część oficerów odeszła z pułku do innych jednostek, więc to nie było przejście takie spokojne. Nawet wówczas pozostały konie, ale w bardzo niewielkiej ilości. W drużynie dowódcy pułku były konie, plutony, czy orkiestra pułkowa korzystała dalej z koni, dlatego że konie nie zagłuszały tak dźwięku orkiestry jak maszyny, a poza tym jednak orkiestra na koniach wygląda lepiej niż orkiestra na samochodach typu łazik, prawda? Więc tych koni jeszcze trochę było, tam kilkadziesiąt w sumie, pewnie byśmy ich po 37 roku naliczyli. Ale generalnie to do tego roku 1939, przez te dwa lata, tych koni było już wówczas bardzo niewiele. A w okresie, gdy pułk walczył na zachodzie, był już całkowicie zmotoryzowany. W końcówce wojny otrzymał w większości już czołgi Sherman i już wówczas koni nie było w ogóle. Ale jedna ciekawostka. Dlatego, że wydawałoby się, że 24 pułk ułanów w momencie motoryzacji stracił większość koni, w okresie II wojny na zachodzie już tych koni w ogóle nie miał i w zasadzie z tych koni i z tej kawalerii to pozostała tylko nazwa, ta wyróżniająca, prawda? Pułk ułanów. Ale nic bardziej błędnego, bo już po motoryzacji pułku z 1937 roku, chociaż większość koni z niego odeszło, to pozwolono ułanom zachować pewien element umundurowania typowy wyłącznie dla kawalerii, a całkowicie nieprzydatny w wojskach pancernych czy w wojskach motorowych, i to były ostrogi. A więc to była jednostka zmotoryzowana, ale jednostka żołnierzy dalej noszących ostrogi.
W takim razie spróbujmy. Spróbujmy dzisiaj w audycji nakreślić takie ślady historyczne, które świadczą o tym, że ta nasza Lubelszczyzna, nasz region, to też jest taki teren, gdzie możemy poszczycić się właśnie takimi historycznymi miejscami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Ponieważ gościmy społecznego opiekuna zabytków powiatu kraśnickiego, więc zacznijmy od tej właśnie kraśnickiej kolebki.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Rzeczywiście ktoś mógłby pomyśleć, oczywiście ktoś poza Kraśnika, dlaczego rozmawiamy o Kraśniku w kontekście Narodowego Dnia Niepodległości, Narodowego Święta Niepodległości. No bo przecież to w Lublinie powstał na początku listopada, jak to się mówi, pierwszy rząd niepodległej Polski, rząd Ignacego Daszyńskiego. Ale Kraśnik tutaj odgrywał dość istotną rolę. Może nie w samym kontekście powstania rządu Daszyńskiego, ale odegrał dość istotną rolę w wykształtowaniu się struktur przede wszystkim wojskowych tej odrodzonej Polski. Zresztą Kraśnik miał choć dalekie pewne związki z rządem Daszyńskiego. Trzeba pamiętać, kto ochraniał rząd Daszyńskiego, kto odpowiadał za jego ochronę, bo przecież ten rząd wymagał ochrony. On istniał krótko, przecież on istniał tylko kilka dni, ale ta ochrona rządu Ignacego Daszyńskiego, tą ochroną zajmował się Kraśniczanin. On ją kierował. Stefan Eleksowa, czyli były dowódca, czy jeszcze wówczas, jednak jeszcze wówczas dowódca polskiej organizacji wojskowej na Lubelszczyźnie, Kraśniczanin rodowity, który tak naprawdę nigdy z tym miastem nie zerwał kontaktów i rodzina Lelkasowy do dnia dzisiejszego jeszcze w Kraśniku żyje, później kawaler orderu Virtuti Militari, no i ofiara zbrodni niemieckiej z 1940 roku. Natomiast Kraśnik bezpośrednio największe znaczenie miał w momencie, w którym zaczynały się tworzyć struktury tej niepodległej Polski, to były przede wszystkim struktury wojskowe. Dlaczego? Otóż Kraśnik miał na tle, powiedzmy, że szeroko pojętej dawnej gubernii lubelskiej dość istotny atut. Ten atut polegał na tym, że jak w kilku innych miastach, jak Zamość także, jak Hrubieszów, jak Lublin chociażby, jak Dęblin, były w nim koszary, ale to były koszary kawaleryjskie, a takich koszar na tym terenie nie było wiele. I te koszary kawaleryjskie, zbudowane przez jeszcze zaborcę rosyjskiego na potrzeby pułku kozaków dońskich, zostały teraz wykorzystane po to, żeby właśnie w tych koszarach w Kraśniku stworzyć tak naprawdę pierwszy oddział kawaleryjski odrodzonego, czy tworzącego się przecież, bo odrodzonego to nie byłoby dobre określenie. Po 1944 roku w PRL-u, w Polsce Ludowej mówiono o odrodzonym Wojsku Polskim, więc nie mówmy o odrodzonym Wojsku Polskim, mówmy o tworzącym się Wojsku Polskim, Polski Niepodległej. W tych właśnie koszarach stworzono pierwszy oddział tak naprawdę kawaleryjski tego wojska. To był, no on pierwotnie nosił nazwę 3. Pułku Ułanów, ale dosyć szybko, to znaczy jeszcze w roku 1918 w grudniu, jego nazwę zmieniono, to znaczy zmieniono jego numer. Ze względu na to, że był już jeszcze jeden, powstały w innej części dawnego zaboru rosyjskiego, 3. Pułk Ułanów, to temu 3. pułkowi, który powstał w Kraśniku, nadano numer 7 i z takim numerem 7 on istniał już praktycznie do końca swojego istnienia, aż do końca II Rzeczypospolitej. Później jeszcze nosił taką nazwę wyróżniającą 7. Pułku Ułanów Lubelskich. To mogłoby to sugerować, że to pułk, który powstał w Lublinie, ale to był pułk, który powstał właśnie w Kraśniku. I to jest o tyle istotne, że do tego pułku jeszcze wówczas 3 w listopadzie 1918 roku przybywali ochotnicy z całej Lubelszczyzny. I tak właśnie powstała ta jednostka. Zresztą ten 3, a później 7 Pułk Ułanów zapisał się bardzo chlubnie w historii Polski. Mało kto o tym wie, dlatego że to był jeden z ulubionych pułków, myślę, że chyba najbardziej ulubiony może obok 1 Pułku Szwoleżerów, pułk marszałka Józefa Piłsudskiego. To pułk, który stacjonował w Kraśniku aż do roku 1921, ale oczywiście z pewną przerwą związaną z wojną polsko-bolszewicką, kiedy większość kadr tego pułku uczestniczyła w walkach między innymi o Wilno zresztą. W roku 1921 ten pułk już na stałe powrócił, to znaczy powrócił już z wojny polsko-bolszewickiej do Kraśnika i w ramach takiego przechodzenia całego Wojska Polskiego z etatu wojennego na etat pokojowy, najpierw Józef Piłsudski przybył do koszar kraśnickich. To była jedyna wizyta Józefa Piłsudskiego w Kraśniku w marcu 1921 roku. Tutaj kilkunastu ułanów odznaczył krzyżami srebrnymi orderu wojennego Virtuti Militari, kilkuset krzyżami walecznych. Zresztą nie był sam, bo był też ówczesny minister spraw wojskowych, generał Kazimierz Sosnkowski, przyszły naczelny wódz z okresu II wojny światowej. Był pułkownik Drescher, był pułkownik Kłuchowski, więc była, co można powiedzieć, śmietanka, elita ówczesnego Wojska Polskiego. po tym odznaczeniu w koszarach kraśnickich, to się odbyło w miejscu, które dzisiaj jest bardzo mało znane kraśniczanom, bo to są okolice obecnej ulicy Chopina. W tym miejscu, w którym doszło do tego odznaczenia, dzisiaj jest duże boisko, takie sportowe. Po marcu 1921 roku zdecydowano, żeby jednak w ramach tego przechodzenia na etat pokojowy Wojska Polskiego 7 Pułk Ułanów dyslokować w nowe miejsce. Kraśniczanie byli w tym dość mocno zawiedzeni, dlatego że w okresie wojny polsko-bolszewickiej bardzo silnie zaangażowali się mieszkańcy miasta, zaangażowali się w pomoc świadczoną dla tego pułku. Zarówno dla tych oddziałów, które były na froncie, jak i dla tych, które pozostały w koszarach kraśnickich. Organizowano różne akcje społeczne, różne zbiórki, kwesty, etc. Dzisiaj w dobie wojny, inwazji rosyjskiej na Ukrainę znamy to. I podobnie to się odbywało z zachowaniem pewnych oczywiście proporcji. Podobnie to się odbywało także wówczas, drodzy Państwo, w Kraśniku. Dlatego kraśniczanie byli zawiedzeni tą decyzją o tym, że pułk musi zostać przeniesiony w nowe miejsce i to było miejsce odległe od Kraśnika, bo to był Mińsk Mazowiecki. I w tym Mińsku Mazowieckim pułk pozostał aż do 1939 roku. Ale pewną pamiątką po tym pobycie w Kraśniku, tego pierwszego oddziału kawaleryjskiego Wojska Polskiego, który stworzył się na Lubelszczyźnie, a dokładnie stworzony został w Kraśniku właśnie. Pewną pamiątką był po pierwsze sztandar pułku, który otrzymała jednostka właśnie w marcu 1921 roku z rąk marszałka Piłsudskiego oraz generała Sosnkowskiego. I zresztą był to sztandar ufundowany przez lokalną społeczność ziemi lubelskiej. A drugą pamiątką była ta nazwa wyróżniająca pułku lubelskiego, chociaż przecież od 21 do 39 roku mamy 18 lat. On był w Mińsku Mazowieckim, drodzy Państwo, to mimo tego przez cały ten okres nosił tą nazwę wyróżniającą 7 lubelskiego pułku ułanów. Były takie plany, pisał o tym jeden z historyków, Michał Szwedo, były takie plany, żeby temu pułkowi nadać inną nazwę wyróżniającą, pułku kraśnickiego, ale nie było co do tego zgody ze strony dowództwa, w związku z czym przełożonych dowódców pułku, w związku z czym zdecydowano ostatecznie o nadaniu tej nazwy lubelskiego i tak już pozostało.
Czy wiemy, jakie symbole były na tym sztandarze pułku?
Oczywiście, że wiemy, zachowały się bardzo liczne fotografie. No, dość powiedzieć, że z samej uroczystości wręczenia sztandaru, jego poświęcenia, była Matka Chrzestna, oczywiście Ojciec Chrzestny, z samej uroczystości nadania tych odznaczeń, o których przed chwilą wspomniałem, zachowała się dość liczna dokumentacja. Ona jest w muzeum w Mińsku. My mamy, oczywiście regionaliści w Kraśniku mają kopię tych fotografii. Poprosiliśmy nasze koleżanki, naszych kolegów w Mińsku z muzeum o pomoc w wykonaniu tych kopii. To są świetne zdjęcia, na których widać nie tylko odznaczanych, nie tylko marszałka, tych, którzy mu towarzyszyli, nie tylko sam sztandar, ale widać też to otoczenie miejsca obecnej ulicy Chopina, które wygląda zgoła zupełnie inaczej, bo powstały bloki, powstał szpital w latach 60. Natomiast wówczas widać w tle baraki koszerowe, baraki koszar, w których stacjonował najpierw trzeci, a później po zmianie nazwy 7 Lubelski Pułk Ułanów. I te baraki do dnia dzisiejszego, te, które widać na tych fotografiach, one się w większości zachowały, ale nie sposób ich dostrzec z takiej samej perspektywy właśnie poprzez te zmiany układu przestrzennego miasta.
Nie sposób także, nie wiedząc, dostrzec pewnych tajemnic, które skrywają właśnie te budynki dawnych koszarów w Kraśniku. O tym wszystkim opowiada nam dr Dominik Szulc, Polska Akademia Nauk, społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego. Z jednej strony dziewczyna, z drugiej strony oczywiście ułan i miłość. Do tego trzeba dodać odrobinę takiej swawolnej nuty i mamy oczywiście ułańską fantazję. Ułańska fantazja, co to oznacza i czy w ogóle jeszcze dzisiaj cokolwiek znaczy? Generalnie jest to sformułowanie z dawnych epok, dzisiaj już uznawane za historyczne. A oznacza ono zachowanie emocjonalne, niestandardowe, dotyczy ludzi gorącej krwi, odważnych, o nieposkromionej wyobraźni. wyobraźni, poniekąd takich szaleńców życiowych. Owo określenie nieco wyszło z mody, ale wciąż jeszcze bywa używane. Warto tutaj wspomnieć choćby piosenkę Wojciecha Młynarskiego Ułańska fantazja. Autor tak charakteryzuje użyte w tytule zjawisko. Ułańska fantazja, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Ułańska fantazja, która przeszkód nie zna nie. I rzeczywiście, że ta ułańska fantazja nie zna żadnych przeszkód, nawet twardego, ciężkiego muru, o tym świadczą ślady historyczne chociażby w Kraśniku, drodzy Państwo.
To, co widzimy na tych fotografiach i to, co się z koszar kraśnickich zachowało, to są przede wszystkim dawne stajnie. I to są budynki murowane, choć koszary były zarówno murowane, jak i drewniane. Te baraki dawne, stajenne, udało się uratować w zasadzie przed 2 laty. I tu była pomoc bardzo wszechstronna, bo i Telewizja Lublin się w to zaangażowała, Lubelski Oddział TVP i Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, szczególnie ówczesny dyrektor, pan Marcin Krzysztofik i Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan Dariusz Kopciowski. Generalnie była to taka nasza wspólna, można by było powiedzieć, akcja, która miała na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń tych budynków. A wiązało to się z tym, pojawił się taki plan niemieckiego właściciela jednego z tych baraków, i to z tych baraków najlepiej zachowanych właśnie, przy ulicy Kopernika 3, ażeby tak całkowicie przebudować ten obiekt na cele usługowo-handlowe, żeby on w zasadzie utracił te cechy swoje stylistyczne epoki, to są budynki jeszcze pocarskie, i przez to też utracił tak naprawdę to, co w sobie nosi, bo niewiele osób wie, że na tych budynkach, to znaczy zarówno na Kopernika 3, jak i na Kopernika 5, na dwóch dawnych murowanych stajniach, zachowały się podpisy naszych żołnierzy z 24. Pułku Ułanów, który stacjonował w okresie międzywojennym po 7. Pułku. Stacjonował w tych barakach. Otóż w bezpośrednim sąsiedztwie tych stajni znajdowały się takie pola manewrowe poszczególnych szwadronów. Każda stajnia była przyporządkowana do innego szwadronu i przy danej stajni znajdowało się pole manewrowe tego szwadronu. I przy popasie koni bardzo często ułani stali, czekali spokojnie, aż konie sobie na przykład odpoczną, aż się najedzą. I z tego korzystali i wydrapywali na ceglanym licu stajni swoje imiona, nazwiska, daty.
A imiona koni też?
Imiona koni nie. Imiona koni znamy, bo znamy z dokumentacji międzywojennej 24. Pułku Ułanów, jakie imiona te konie nosiły. I ja nie zauważyłem żadnego takiego. Natomiast są liczne nazwiska tych ułanów. Możemy ich teraz znaleźć w dokumentacji, w rozkazach dziennych dowódców pułku. Jest to wyjątkowa pamiątka. Często one się spotykają także z konkretnymi datami rocznymi. Czasami zdarzają się, choć rzadziej, daty dzienne wydrapane na tych ścianach. Stąd ta wartość tych budynków. A zatem z jednej strony ta wartość stricte stylistyczna, architektoniczna, a z drugiej strony ta wartość taka historyczna nadana jej przez ten ślad trwale przez naszych żołnierzy z Wojska Polskiego, z okresu II Rzeczypospolitej, zachowany na ścianach tych budynków. I stąd ta myśl, żeby zachować te budynki dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że koszary kraśnickie to były całkiem spore koszary w okresie międzywojennym, ale w latach 60. dokonano pewnego zabiegu, który spowodował, że tak naprawdę dzisiaj zachowały się już tylko te stajnie, dawne stajnie przy ulicy Kopernika. To znaczy po prostu większość budynków koszarowych została zdemontowana w przypadku zebrana w przypadku budynków drewnianych, a w przypadku budynków murowanych po prostu zburzona. W ich miejscu dzisiaj po prostu stoją bloki mieszkalne. Układ ulic się zachował, to jest układ na tym osiedlu nazywanym przez Kraśnierzan koszarami. Układ ulic to jest zasadniczo układ ulic, które obowiązywały już na terenie koszar. Natomiast w miejscu dawnych baraków stoją bloki. Ja bardzo żałuję i wiem, że to nie jest opinia odosobniona. Bardzo żałuję, że w latach 60. wykonano coś takiego, dokonano tego, że zniszczono te koszary, które były niesamowitą pamiątką po tym, co się tu działo głównie w latach 18-39. Ale na to już nic nie poradzimy. Natomiast w naszych rękach spoczywa los tego, co jeszcze zostało, czyli tak naprawdę 3 baraków stajennych, z których jeden jest już mocno przebudowany, natomiast 2 jeszcze są w stylu, mniej więcej w stylu epoki, a przede wszystkim w stylu międzywojennym, kiedy były przebudowywane przez Wojsko Polskie, zachowane. Udało nam się umieścić te baraki w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To spowodowało, że uniknęliśmy tego, co było najgorsze. Najlepsze może z perspektywy ówczesnego inwestora, a najgorsze tak naprawdę z punktu widzenia naszej pamięci historycznej, zabytków Kraśnika, ale nie tylko, bo to jest wartość ponadregionalna tych budynków, czyli ich zniszczenia, a przede wszystkim tego najlepiej zachowanego budynku dawnej stajni przy obecnej ulicy Kopernika 3. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że inwestor dalej planuje tą swoją inwestycję, czyli umieszczenie, przeznaczenie budynku, który jest obecnie pustostanem, zamkniętym, przeznaczenie na cele handlowo-usługowe. Jakkolwiek troszeczkę sytuacja się zmieniła, dlatego że niedawno wraz z panem konserwatorem Kopciowskim oglądaliśmy projekt tej przebudowy. Co prawda przebudowa jest konieczna, jednakowoż musimy zauważyć, że ona będzie w miarę niewielkim stopniu ingerowała przede wszystkim w tą elewację, ponieważ wewnątrz budynek zmienił się już w latach PRL. Nie do poznania, tam w zasadzie nie ma nic, co by mogło nam jeszcze przypominać lata międzywojenne. Elewacja będzie przebudowana w stopniu stosunkowo niewielkim, a pamiętajmy, że nic tak nie uchroni zabytku, jak jego użytkowanie. Im dłużej jest pustostanem, jest ogrzewany, narażony na warunki atmosferyczne, tym w gorszym stanie jest. Dlatego tak ważne jest, żeby z jednej strony on był użytkowany, ale z drugiej strony, ale żeby był tak użytkowany, żeby nie zniszczyć tej wartości stylistycznej, czyli architektonicznej, i nie zniszczyć tej wartości historycznej, które ten budynek nosi.
To, co pan nam tutaj przedstawia, to rzeczywiście takie zdroworozsądkowe podejście, ale też oczywiście na miejscu pierwszym ta trwałość historyczna, która jest dla pana tak ważna. Tak pięknie pan prezentuje chociażby w mediach społecznościowych te wszystkie informacje, które dzisiaj również i radiosłuchacze mogą usłyszeć na naszej radiowej antenie. A ja chciałam zapytać, jak pan na przykład, bo to troszeczkę brzmi tak jak praca takiego historyka detektywa, jak pan w ogóle doszedł do tych informacji, do tego graffiti? Skąd takie rzeczy się tak naprawdę wie?
No, w przypadku tych napisów, tych wydrapanych napisów na ścianach baraków przy Kopernika 3 i przy Kopernika 5, ja będę te adresy powtarzał, bo każdy, kto tego nie wie, może tam podjechać, zobaczyć od strony ulicy bardzo dobrze, wystarczy się przyjrzeć cegłą i widać te napisy. W tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że pod latarnią jest najciemniej, dlatego że ja już od dawna się tymi barakami interesowałem, ich przeszłością, ale często człowiek nie widzi tego, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka, i tak naprawdę obecność tych napisów, których jest łącznie, jak powiedziałem, kilkadziesiąt, to mi podpowiedział kolega Sławek Kowalski, no coś nie mieszkający w Warszawie, Kraśniczanin, napisał do mnie na Facebooku: Dominik, słuchaj, ale przecież tam są napisy. Ja się pytam, jakie napisy? No popatrz dokładnie. Czasami jest tak, że człowiek patrzy na pewien ogół, próbuje w całości pewien obiekt ocenić, a gdy się skupimy na detalach, dostrzegamy także, że te detale są same w sobie wartościowe. I rzeczywiście dopiero po tej podpowiedzi zauważyłem te podpisy. Zacząłem wyszukiwać informacji o tych konkretnych żołnierzach, którzy się podpisali.
Jest no właśnie, możliwe. Bo tak naprawdę na początek ktoś mógłby sobie pomyśleć, no dobrze, poszedł pan tam, eksplorował tutaj po tym znaku. Nie wiem, można by było powiedzieć, pomyśleć, że no to, nie wiem, to dosłownie wczoraj chłopcy ze szkoły przechodzili tak. I też coś nadrapali.
Tak, rzeczywiście. Przecież każdy z nas mógłby podejść, wydrapać, napisać Iksiński rok 1931, a później jakiś historyk, że tak powiem, emocjonalnie komentuje, że oto mamy u starszego ułana, Eureka, na przykład Iksińskiego. To wszystko wymaga weryfikacji, ale szczęśliwie w Wojskowym Biurze Historycznym w Rembertowie, w Warszawie Rembertowie,
zachowały się wszystkie dokumenty, i te dokumenty świadczą o tym, drodzy Państwo, że te napisy są jak najbardziej prawdziwe. Do tych napisów kraśnickich, ułańskich, z ułańską fantazją będziemy powracać oczywiście w drugiej godzinie naszej audycji, tuż po godzinie 18, ale tak się zastanawiam, czy Państwo nie czują takiej korelacji i związku chociażby z tym średniowiecznym graffiti. Graffiti na ścianach kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, no bo tam przecież też te ściany podrapano w odpowiedni sposób. A wspomniany już Facebook chociażby, czyli portal społecznościowy, na którym także społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego przekazuje Państwu, wszystkim czytelnikom, ale także i naszym radiosłuchaczom, wiadomości i informacje o tym, na co warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o historię naszego regionu. Możemy przeczytać właśnie słowa pana doktora Dominika Szulca z Polskiej Akademii Nauk, że 11 listopada warto wiedzieć, gdzie na naszych cmentarzach ofiarach spoczywają ci, którzy o niepodległą walczyli lub też jej służyli w latach pokoju. Dlatego dzisiaj warto, aby na cmentarzach parafialnych w Kraśniku na przykład ponownie oznaczyć ich groby szarfami. I to właśnie zrobiłem, pisze społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego. Groby z szarfami biało-czerwonymi. Czasami robiłem to już powtórnie, tam gdzie szarfa poprzednio zawieszona zdążyła po kilku miesiącach wyblaknąć. Dziś jednak skupiłem się na grobach, na których szarfy zawieszałem pierwszy raz. Jak chociażby u wachmistrza Stanisława Huńki z 24 Pułku Ułanów czy porucznika Henryka Baczyńskiego. Niemniej wciąż jeszcze nie brakuje grobowców, na których szarfy nie zdążyłem zawiesić do czasu. Powoli, powoli oznaczę w ten sposób wszystkich żołnierzy niepodległej.